Siódme światowe spotkanie rodzin w Mediolanie. Rodzina, praca i świętowanie. Trzecia katecheza z cyklu 10 katechez, które na naszej antenie głosi ksiądz biskup Stanisław Stefanek, pasterz Kościoła Łomżyńskiego. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dla nas dary i łaski na czas katechezy.
Conforta en los duelos.
Na naszej antenie witamy księdza biskupa Stanisława Stefanka, pasterza kościoła łomżyńskiego. Prosimy o wygłoszenie katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie radiosłuchaczy Radia Maria, całą rodzinę, która przez tę rozgłośnię spotyka się w wielu punktach, a szczególnie w katechezie codziennej, a w sobotę mamy cykl katechez z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Tym razem w ramach tego cyklu jest przewidzianych 10 katechez przygotowujących do spotkania w Mediolanie, spotkanie w przyszłym roku, spotkanie rodzin światowej z Ojcem Świętym między 30 maja i 3 czerwca. Spotkanie, które ma w sposób szczególny zwrócić uwagę na rodzinę, jej obowiązki wejścia do świata pracy zawodowej, a więc do tworzenia tego wszystkiego, co się nazywa ekonomią, ale równocześnie własną ekonomią. A z drugiej strony rodzina nie tylko świętuje, znaczy odpoczywa, ale wchodzi we wspólnotę Kościoła przez udział w Eucharystii, przez udział w modlitwie. Czas wolny i czas świętowania. Taki jest temat zbiorczy tych katechez. Mówiliśmy już o świętej rodzinie, o atmosferze i równocześnie tych pierwszych fundamentach, na których oparta jest każda rodzina. Ktoś by powiedział, w Nazarecie Pan Jezus mieszkał. A jak my, ludzie, możemy w ogóle przymierzać się aż do takiego wymiaru wspólnoty rodzinnej? Przecież znak sakramentalny, to, który ustanawiają małżonkowie, to jest równocześnie zaproszenie i to realne zaproszenie Jezusa z Jego obecnością zbawczą. W pewnym wymiarze można mówić, iż małżonkowie najpierw zapraszają do siebie Pana Jezusa, a potem dopiero będą zapraszać, i to jest ten drugi wymiar, dar Boży, życie Boże, obraz Boży, osobę nowego człowieka, który jest czcicielem Boga. I to była druga katecheza odnosząca się do misji przekazywania życia w rodzinie. Dzisiaj mamy temat odrobinę trudniejszy w sensie odbioru emocjonalnego. To znaczy, rodzina przeżywa czas próby. Rodzina przeżywa czas próby. Czy to konieczne? Rozumiemy, że w wielu wypadkach tak zwane ćwiczenia czy próba, chociażby przy śpiewie i tak dalej, wydaje się być całkiem naturalnym wymogiem, to jednak rodzina, która startuje z wysokiej półki emocjonalnej, to znaczy zakochania się, z wielkiej miłości, taki związek nie powinien być poddawany próbie, bo on już powstał z najszlachetniejszych uczuć i z najszlachetniejszych odniesień. I dlatego też bywa taki pomysł, ażeby spojrzeć na relacje między małżonkami wręcz utopijnie. To znaczy, jeżeli nie byłoby tych wysokich tonów zakochania i miłości, to znaczy, że związek małżeński, że relacje między mężem i żoną nie mają sensu, trzeba przerwać ten program, trzeba zmienić. Czyli traktuje się małżeństwo jako dane z zewnątrz, bez naszego udziału, jak jakieś nadzwyczajne odniesienie do siebie, jakąś nadzwyczajną formę przeżycia. A skoro nie otrzymaliśmy, albo było to krótkoczasowe, chwilowe tylko przeżycie, to należy to odrzucić. Stąd też pytanie, czy konieczny jest ten okres próbny, albo czy potrzebne jest doświadczenie pewnej próby, to pytanie stawiamy na samym początku cyklu kateches i tak też przewidziała to w programie Papieska Rada do Spraw Rodziny. Zwróćmy uwagę najpierw na sceny biblijne, na cały szereg pytań i znaków wątpliwości, które pojawiają się właśnie w Nazarecie. To przecież Matka Najświętsza przy zwiastowaniu pyta, jak się to stanie. Święty Józef, gdy zorientował się, że małżonka, którą poślubił, ale której jeszcze nie przyjął do domu, bo taki był zwyczaj tamtejszych rodzin Izraela, że małżonka spodziewa się dziecka, próbował po swojemu rozwiązać ten problem, pełen miłości i szacunku do swojej małżonki. A więc te pierwsze próby kontaktu, które nazwalibyśmy, iż Boże plany nie są zgodne z moim programem, to znaczy Pan Bóg nie po mojej myśli układa moje życie. To już w najbardziej osobistej relacji między Matką Najświętszą i Świętym Józefem pojawiają się te znaki zapytania. A potem próby, które przeszli rodzice, zasadniczo przestawione są te próby i zaadresowane do Świętego Józefa. Użyłem bardzo świadomie słowa rodzice, mając przekonanie, że radiosłuchacze znają dokładnie prawdy wiary i stąd też możemy używać takiego podwójnego określenia: Święty Józef opiekun świętej rodziny, albo Święty Józef mąż Najświętszej Marii Panny, Święty Józef jak uważano ojciec Pana Jezusa. I właśnie Święty Józef przechodzi kolejne próby, to znaczy polecenie, które zapisał Święty Mateusz w 2 rozdziale: weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Ucieczka przed Herodem, najbardziej skomplikowany sposób uratowania Chrystusa przed napaścią Heroda. Przecież Bóg mógł wybrać jakąś inną, mniej obciążającą świętego Józefa i Matkę Najświętszą z maleńkim dzieckiem rodzinę. Tak samo powrót z Egiptu jest też zaadresowany do świętego Józefa. Wydawałoby się, że będzie to już powrót całkowicie szczęśliwy. Umarł ten, który czyhał na życie. Umarli, którzy czyhali na życie dziecięcia, a jednak święty Józef wraca w sposób niezwykle świadomy. Można by powiedzieć, nawet w pełni rozeznaje sytuację, bo widząc, jakie będą warunki polityczne w Judei, gdzie panuje Archelaos, idzie do Galilei, do miasta Nazaret. I stąd też Jezus wychowuje się w Nazarecie i całe jego życie spędzone będzie w Nazarecie. A więc historia świętej rodziny jest historią dosyć typową dla każdego małżeństwa. W momencie pojawienia się dziecka rozpoczynają się nowe zadania i nowe wymiary próby. Znać te trudności, to znaczy przygotować się w sposób świadomy i wykorzystać, najpierw w sposób świadomy przygotować się na próbę, wiadomo, że przejdę taką próbę, a po drugie wykorzystam ją pozytywnie, czyli wyciągnę wszystkie wnioski. Można by powiedzieć, iż jest to okazja do wzrostu. Próba to jest łaska dojrzewania człowieka w jego obowiązkach i w jego najrozmaitszych zadaniach. Spróbujmy uporządkować te różne, bardzo bogate w Piśmie Świętym opisane. I w wypadku świętej rodziny i w odniesieniu do innych domów te różne przeszkody. Spróbujmy uporządkować te zadania, które człowiek otrzymuje, aby przezwyciężyć trudności według pewnego logicznego układu. A więc najpierw wewnętrzne problemy, czyli te, które odnoszą się wprost do relacji między mężem a żoną. Ktoś powie, to są naturalne skłonności. Mężczyzna poszukuje kobiety, kobieta poszukuje mężczyzny, wobec tego w tych relacjach nie powinno być żadnych zgrzytów. A właśnie, tu bardzo często i dosyć szybko pojawiają się różne znaki zapytania, tym bardziej, że zmienia się styl wzajemnych spotkań, a raczej spotkania okazjonalne, sezonowe zamieniają się na wspólne tworzenie domu. Ktoś powie, no to wobec tego podejmijmy małżeństwo na próbę, niech zamieszkają razem i wtedy już nie będzie zaskoczenia. Wtedy charaktery sobie dobiorą, a gdyby się mieli nie dobrać, to się właśnie w czasie próby rozejdą. Otóż natury ludzkiej nie można pod tym względem wypróbować. To nie jest dopasowywanie dwóch mechanizmów, które można odpowiednio doszlifować i uruchomić. To jest niezwykle żywa, rozwijająca się, dynamiczna rzeczywistość. Dwie osoby każdego dnia są inne. I dlatego osoby ludzkiej nigdy nie można wypróbować. Osobę ludzką można przyjąć, można siebie rozbudować w tej wrażliwości na przyjęciu, można stworzyć przestrzeń wzajemnego obdarowywania się, dogadywania się, dostosowywania się, dopasowywania się, ale nigdy ta rzeczywistość nie jest stabilnym, stałym, niezmiennym sposobem odnoszenia. Stąd też z natury rzeczy relacja mężczyzna i kobieta są źródłem i przestrzenią stałej próby. To jest pierwsze i bardzo elementarne stwierdzenie, na które powinniśmy zwrócić uwagę i przyjąć je jako realne zadanie. Ani się nie dziwować, ani tym bardziej nie unikać tegoż właśnie męsko-damskiego dogadywania się. Tak jak powiedziałem, w małżeństwie jest wyjątkowa szansa, fantastyczna szansa, żeby te naturalne pola napięcia mężczyzna-kobieta wypełnić świadomością sakramentalnej więzi. Bo to nie jest psychoterapia, to nie jest tylko ćwiczenie charakteru, to nie jest tylko dopasowywanie się i konsensus oparty o jakieś tam wzajemne kompromisy. To jest obecność łaski Chrystusa, uświęcającej łaski Jego Zbawiciela, Chrystusa Zbawiciela, która w relacje międzyludzkie wprowadza miłość, będziemy o tym przy innej katechezie mówić, miłość zbawiającą, miłość przebaczającą, miłość z Golgoty. Jest to zupełnie nowa i wyjątkowa szansa na dopracowywanie charakterów wtedy, kiedy dzieje się to w oparciu o sakramentalną, rzeczywistą obecność Chrystusa między małżonkami. To jest to pierwsze, najbardziej podstawowe zadanie przy przezwyciężaniu próby. Potem pojawia się dziecko. Wydaje się być to czas najbardziej szczęśliwy, upragniony, czekany. Przecież po to pobraliśmy się. To jest dar Boży, to jest objawienie się Jego boskiej miłości. I zasadniczo tak jest. Zasadniczo tak jest. Ale tu trzeba spojrzeć na dwie rzeczy. Po pierwsze, najpierw matka, która skieruje cały strumień swojego uczucia na to właśnie maleństwo, a potem obok stojący ojciec. I teraz stawiamy pytania, czy ten ojciec, ten mężczyzna, może tak powiedzmy, jest odpowiedzialnym ojcem, czyli włącza się swoją miłością męską w obecność przy dziecku, rozmaitą opiekuńczą, taką czy inną, a gorzej jest, a nawet tragicznie bywa, gdy mężczyzna nie jest odpowiedzialnym ojcem, ale zazdrosnym chłopcem, który uważa, iż jego syn, jego córka odebrały mu kobietę, odebrały mu jego żonę, zajęły w jej sercu jego miejsce, zazdrosny chłopiec, czyli po prostu niedojrzały mężczyzna, nawet powiedzmy infantylny mężczyzna, niestety produkuje współczesna rzeczywistość tego typu męskich przykładów sporo i stąd też dziecko pierwsze, czy w ogóle dziecko w rodzinie, może być nie tyle z czynnikiem łączącym, osobą, która dynamizuje miłość wzajemną małżeńską, ale może być przyczyną głębokiego kryzysu, czy nawet rozpadu. To są te problemy wewnątrz rodzinne, ale trzeba spojrzeć też i na przeszkody i przyczyny z zewnątrz. Najbardziej takim dokuczliwym, prostym jest świat ekonomii. Praca, mieszkanie, niedomogi, nasz brak pracy i tak dalej. I tutaj jest cała szeroka gama rozmaitych trudności, które trzeba przezwyciężyć we dwoje z równą odpowiedzialnością, niezależnie od tego, czy obydwoje z małżonków są zaangażowani zawodowo. Tu nie można na przykład wprowadzić tak zwanej sytuacji wolnorynkowej. No zobaczymy, ile ty raz zarabiasz, a ile ja zarabiam. A gdyby ten właśnie zazdrosny chłopiec, niedojrzały, nie tylko dziecko zobaczył obok siebie, ale jeszcze odrobinę wyższą pensję swojej żony, no to może być naprawdę głęboka przepaść właśnie emocjonalna. Jak dużo zależy od dojrzałości osobowościowej nas przy tego typu spotkaniach. I wreszcie, poza ekonomią, osoby trzecie, a zwłaszcza najbliżsi, i to ze szczerego serca, i to z gorliwości. Zawsze się zastanawiam, czy więcej czasu powinno się poświęcić narzeczonym w czasie tak zwanych przygotowań do małżeństwa, nieraz nazywamy je kursami przedmałżeńskimi, czy nie powinno się zaczynać tych kursów od teściowych. Teściowe, żeby były najpierw przygotowane, jak przyjąć młodą rodzinę do swojego domu, albo przynajmniej w rejon, bo to niekoniecznie musi być pod jednym dachem. I w jaki sposób odnosić się do młodych rodziców, do których nam się wydaje, mamy prawo, bo przecież to jest moja córka albo mój syn, zwłaszcza mój syn. To są problemy z fundamentem, związane z fundamentem rodziny, ale jest jeszcze druga, dosyć ważna i również nastręczająca wiele problemów, aktywność małżonków. Święty Józef otrzymał polecenie: weź dziecię i jego matkę. Uchodź do Egiptu, wracaj. Potem 12-letni Jezus w świątyni, dzieci rosło, wzrastało w łasce u Boga, u ludzi. Święty Józef jest wychowawcą i równocześnie nauczycielem w stosunku do Pana Jezusa i towarzyszy funkcji wychowawczej Matce Najświętszej. Wychowanie dzieci. Chciałbym podać tylko bardzo króciutko takie trzy elementarne wymogi, które pomogą przezwyciężyć trudności w wychowaniu dzieci. Bo przecież nie ten temat i nie ta specjalność w czasie tej naszej katechezy, to już pedagogika i psychologia rozwojowa o wiele bogatszym materiałem tu wspiera rodziców. A więc po pierwsze, rodzice powinni mieć jeden program, wspólne działania, a zwłaszcza gdy pojawią się trudności. Charakterystyczne są te krótkie informacje, jeżeli na przykład tata wraca z wywiadówki i przynosi bardzo piękną opinię o swoim synu, oczywiście to jest jego syn, i bardzo się cieszy tym osiągnięciem, ale gdyby ten syn sprawiał wiele kłopotu i otrzymałby tata kartkę od wychowawczyni z wielu, wielu minusami, to oczywiście nie będzie się chwalił, że to mój syn, tylko zapyta żony już przy najbardziej delikatnym odniesieniu, jak ty go pilnujesz, w jaki sposób ty dbasz o to dziecko. Jeden program, wspólna odpowiedzialność i to wspólne zaangażowanie, po drugie, to jest drugi punkt, nie zależy od parytetu czasu poświęconego. To nie musi być rozdzielone 8 godzin na 8 godzin. Ten ojciec z natury rzeczy jest oczywiście o wiele krócej w domu i ma mniejsze kontakty z dzieckiem, ale jeżeli jest to ostatecznie wspólne działanie, to on w krótkim czasie wnosi do domu ten sam ładunek odpowiedzialności, jaki niesie na co dzień jego żona. Tym bardziej, że bardzo często między matką a dziećmi jest taka rozmowa, wróci tatuś, przedyskutujemy, wróci tatuś, to otrzymamy odpowiedź, wróci tatuś, to porozmawiamy, zrelacjonuje, jak się zachowywaliście i tak dalej. Ten powrót ojca jest niezwykle ważnym momentem w mobilizowaniu dziecka. I wreszcie trzeci punkt, gdy idzie o wychowanie, jedność i wspólnota małżeńska potrzebna jest szczególnie, gdy dziecko wychodzi we własne środowisko, gdy opuszcza dom rodzinny albo sezonowo, jak to się dzieje przy przejściu z pod opieki rodziców do grupy koleżeńskiej, czy wręcz wyjeżdża z domu na studia, do pracy i tak dalej. I wtedy rodzice znów muszą być razem. I co wnoszą? Otóż najważniejszym wkładem w dalsze budowanie równowagi i zdrowia duchowego dzieci, to jest miłość wzajemna między rodzicami. To jest zapas, do którego dziecko może w każdej chwili sięgać, żeby się tym zapasem wesprzeć. No, najbardziej tragicznym jest oskarżanie współmałżonka do dorastających czy dorosłych dzieci. To nie jest tylko problem jakiegoś wygadania się na męża, na żonę. To jest problem rozbicia duchowego słuchacza, czyli dziecka. Dziecku niepotrzebne są i tym się ono nie zbuduje. Te napięcia między małżonkami, bo miłość między rodzicami, zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko jest na odległość, jest najbardziej odpowiedzialnym i najbardziej potrzebnym wsparciem. To są trudności. Mówimy o nich, ażeby nie chronić, nie ozdabiać życia dzieciom, tworząc świat utopijny. Nawet w stosunku do obowiązków szkolnych, ile razy rodzice interweniują, zamiast rozeznać i powtórzyć wymagania szkolne i wymusić od dziecka wysiłek taki czy inny, włączają się w dialog, ale między dzieckiem a nauczycielem, to znaczy stają po stronie dziecka i zaczynają podważać autorytet nauczyciela. Tworzą utopijny świat bez wysiłku. Wszystko rodzice załatwią. Trzeba je wprowadzić w realny świat. Dlatego, że ten świat utopijny, świat, który chroni dziecko przed próbą, który nie nauczy go przeżywania próby, ostatecznie owocuje bardzo kruchą psychiką. Mamy we współczesnych badaniach dosyć alarmujące sygnały, chociażby w ilości samobójstw, przy najmniejszej trudności, albo chociażby w takiej sytuacji jak porzucanie kierunku studiów, zmiana zainteresowań, zmiana przyjaciela. W ogóle dziecko przy pierwszej trudności mówi nie, wychodzę i koniec. To znaczy, że zostało wychowane w utopijnym świecie. I na zakończenie i na zakończenie. Chciałbym odnieść się do fragmentu Familiaris Consortio, to jest adhortacja o rodzinie Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II, numer 77, w którym to numerze jest bardzo szeroko rozpisana propozycja pomocy rodzinie w trudnych warunkach. Tę pomoc z jednej strony opisze pewnym negatywnym sygnałem, a z drugiej strony wskaże na pozytywne rozwiązania. Negatywnym sygnałem to jest ta nowa ustawa o przemocy w rodzinie. Pomoc rodzinie w wypadku przemocy przez instytucje, które ustanowiono i przy niektórych gminach już nawet takie instytucje funkcjonują. Nie będę się do tego problemu odnosił w tej chwili szczegółowo, natomiast chcę powiedzieć, ten typ pomocy rozbija rodzinę. To nie jest pomoc rodzinie, to jest prowadzenie jakiegoś programu, który został zbudowany albo świadomie przeciw rodzinie, albo został zbudowany na kompletnej ignorancji na temat, co to jest rodzina. I z tego tytułu ten typ pomocy nigdy nie może być potraktowany jako pomoc właściwa. A co jest właściwą pomocą? I tu właśnie wspomniana adhortacja mówi o wspólnotach rodzinnych, które otaczają siebie nawzajem, wnosząc najpierw realną przyjaźń między rodzinami, a po drugie motyw wiary. Nie wystarczy sama życzliwa ręka, trzeba jeszcze wnieść w tę wspólnotę pomocy rodzinnej bardzo głębokie zawierzenie Panu Bogu i powołanie się na Pana Boga. I wtedy, czy to rodziny samotnie wychowujące dzieci, czy wtedy, kiedy ojciec jest bardzo długo poza domem, a więc marynarze, kierowcy tirów i tak dalej, czy dochodzi jakaś trudność chorobowa, ekonomiczna, emigracja. Cały szereg tych trudnych sytuacji wymienia adhortacja. W tamtych wszystkich sytuacjach potrzebna jest głęboka motywacja religijna i bardzo serdeczna solidarność międzysąsiedzka. Weź dziecię i matkę. Tak zaprosił świętego Józefa Bóg Stwórca i Bóg Ojciec do wielkiego dzieła przezwyciężania próby. Rodzina przeżywa czas próby owocnie, jako czas wzrastania. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek, pasterz Kościoła Łomżyńskiego, wygłosił do nas katechezę nagraną w studiu Radia Nadzieja w Łomży. Za tę posługę i wzajemną współpracę gorąco dziękujemy. A teraz na naszej antenie witamy księdza biskupa na łączach telefonicznych.
Boże, witam najserdeczniej ojca Benedykta i radio słuchaczy Radia Maria.
I zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 i dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Radio Maria, tak?
Radio jest. Maria, jesteśmy na antenie. Słuchamy. Kogo witamy?
Józef Opolskie, witam księdza biskupa. Bardzo go szanuję. Oczywiście ojca też. I chciałbym takie przemyślenie wypowiedzieć na antenie dotyczące małżeństwa. I zgodność z pewnymi ewangelicznymi przesłaniami, gdy Chrystus mówi, że w wypadku przeteczeństwa to małżeństwo się automatycznie unieważnia. Jest to podane w Ewangelii. I teraz tak, chodzi o dozgodność małżeństwa. I w tym momencie tak, jest na przykład taka sytuacja, że mąż jest w chorobie nałogu alkoholowego, przykładowo, i za żoną, podczas gdy się napije, lata z siekierą, a ucieka, To jest oczywiście wymyślone przeze mnie i raz uciekła, drugi raz uciekła, trzeci raz ją w końcu dorwał, użył tej siekiery przykładowo w tym swoim transie alkoholowym. No i teraz tak, jest to dozgodna według mnie miłość małżeńska, bo ona mu służy jako żona nadal i spełnia swoje obowiązki, więc go nie może opuścić i on automatycznie jest wolny po tym uczynku złym i może sobie wziąć drugą osobę, drugą kobietę i dalej prowadzić po prostu ten swój, wprowadzać ten bałagan życiowy. Czy on wtedy jest w ogóle jakimkolwiek, jak ksiądz biskup powiedział, autorytetem dla dzieci? Czy on przychodząc do domu, dzieci go słuchają? Czy wręcz uciekają? Także tutaj ta sprawa dla mnie, jeśli chodzi o nierząd, jest tak rozumiana, że jest to pewnego rodzaju kontrakt obecności Pana Boga i jeżeli jedna ze stron zrywa to, co przed Bogiem ślubował, zerwał kontrakt. Jeżeli to jest jasne i jest to prawdziwe, dlaczego druga ze stron ma na przykład służyć z tym współmałżonkiem, bo wyraźnie jest też w piśmie napisane, że w ten sposób jest plugawiona, że współmałżonka jej ciało jest plugawione. Więc według mnie powinna dla czystości swojego ciała, czyli świątyni Boga, zerwać z nim współżycie, oderwać się po prostu od człowieka nierządnego, no bo po prostu nie chce być taką samą, jak on, brudną osobą. I tak, takie może to jest dziwne, ale tak to rozumie i powinno w tym momencie powinna być łatwość udzielania rozwodu kościelnego z tego powodu, że to już nie jest miłość, tylko to już jest niewola małżeńska. Także...
Ja myślę, że panie Józefie już wyczerpał mniej więcej zarys swojego przemyślenia i też samą tą zaimprowizowaną scenę dosyć dramatyczną opisał w całości. Myślę, że mogę przejść już do odpowiedzi, bo akurat głos Opolskiego jest przykładem. Pan Józef daje klasyczny przykład takiego dosyć powierzchownego spojrzenia na cały szereg spraw, które wymagałyby każdy osobnego omówienia. My reagujemy emocjonalnie i chcemy wtedy wszystko naraz powiedzieć. I oczywiście wtedy wydaje się, że mamy rację, no bo tak przeżywamy. I tu spróbuję tylko w kilku miejscach do wypowiedzi pana Józefa dojść od strony i Biblii, i nauki, i pewnych doświadczeń życiowych. Po pierwsze, ten cytat z Pisma Świętego, to jest z Ewangelii Świętego Mateusza. On był dosyć opowiedziany, tam jest zupełnie inaczej ustawiona sprawa. To jest tak zwana klauzula mateuszowa, czyli Mateusz Święty, pisząc Ewangelię w środowisku żydowskim, odniósł się do tamtejszego prawa i można by ten temat nie tylko przez jedno, ale przez dwie, trzy katechezy omówić. Nie ma takiej zasady, że grzech małżonka automatycznie zrywa, to nie kontrakt, tylko to jest przymierze, to jest fakt nierozerwalny, jakim jest sakramentalna więź. Grzech małżonka w inny sposób
powinien być potraktowany. On nie ma władzy, człowiek grzechem nie ma władzy zniszczyć rzeczywistości sakramentalnej. I z drugiej strony rzeczywistość sakramentalna, to znaczy więź sakramentalna, nie zamienia tego drugiego człowieka w niewolnika. To nie jest niewolnik, który musi posłuchać nawet człowieka, to znaczy męża, który odnosi się z przemocą. To jest w dalszym ciągu dwoje wolnych ludzi. I to jest pierwsze do powiedzenia. Trzeba by z tym Pismem Świętym jednak troszeczkę głębiej. To samo odnosi się do tego drugiego fragmentu, gdzie jest mowa o tym, iż grzech jednego człowieka, znaczy jednej strony męża, przenosi, jak to nazwał pan Józef, splugawienie na drugą osobę. To są dosyć wyrwane i bardzo powierzchownie przeczytane małe fragmenciki, nawet źle zacytowane. Dlatego bym prosił, żeby pan Józef zaglądał dokładnie do Biblii. I druga sprawa, to jest problem właśnie teologiczny, czyli sakramentalny. Są przeszkody, które uniemożliwiają zawarcie małżeństwa. Czyli w momencie zawarcia małżeństwa, wtedy, kiedy małżonkowie mają spełnić posługę szafarzy sakramentu, mają dokonać znaku, przez który Chrystus, tak jak powiedziałem na początku katechezy, przez który Chrystus jest obecny między nimi, ci małżonkowie nie są zdolni do podjęcia takiej misji, takiego szafarzowania i tych przeszkód jest kilkanaście. Gdyby ukryli taką przeszkodę, a odbyli ceremonię ślubną, potem wyszłoby na wierzch, że oni nie byli zdolni do zawarcia małżeństwa, to w tym miejscu sąd kościelny rozeznaje, czy oni byli kompetentni, to znaczy, czy oni byli zdolni zawrzeć związek małżeński. To nie jest problem późniejszych takich czy innych błędów, tylko ich dyspozycja, ich sprawność jako szafarzy w momencie zawierania. I tu trybunały kościelne rozeznają nie w sprawie rozwodu, tylko rozeznają w sprawie faktu. Był znak sakramentalny czy nie? Są ci małżonkowie małżeństwem sakramentalnym czy nie? I trzecia sprawa to jest odniesienie się takie już czysto, jak my to mówimy, egzystencjalne. Oczywiście opisana dramatyczna scena biegania z siekierą, to nie znaczy, że przykazania Boże każą podkładać żonie głowę pod siekierę męża. To jest zupełnie inne zagadnienie. Tam mamy cały szereg, powiedzmy, najrozmaitszych pomocy w momencie, kiedy pojawia się przemoc w rodzinie. Pod koniec dotknąłem tego momentu bardzo króciuteńko i tylko powiedziałem, że przemocy nie zlikwidują instytucje, tylko przemoc może zniknąć tylko wtedy, kiedy pogłębia się człowieka w jego życiu religijnym. I oczywiście tutaj praca nad alkoholikami, pomoc rodzinom, które cierpią z powodu alkoholizmu, to jest cały szereg programów, które Kościół podejmuje. Dziękuję bardzo, panie Józefie.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie mego pasterza. Kłania się Henryk z Szepietowa.
A, witam, panie Henryku.
Księże biskupie, jak ksiądz biskup tu zapowiedział tylko temat, rodzina przeżywa czas próby, to przyszły mi na myśl takie dwie sprawy. I to chyba bardzo mocno związane jest z tą treścią tematu w dzisiejszym czasie, kiedy my teraz żyjemy. Kiedy mamy na myśli rodzinę, która jest oczywiście jakby małym domowym kościołem, czyli że wszystko tam jest w porządku, zgodnie z wolą Boga się odbywa, to jednak takie rodziny na próby są wystawiane. I właśnie kiedy tutaj, w jakim czasie to mam na myśli? Otóż przychodzi dzień piątek. W szkołach na przykład w Warszawie, ja to dokładnie wiem, jestem świadkiem, bo to przeżywałam, nie mogłem z tym się zgodzić. Są w tym dniu często urządzane różne dyskoteki. I właśnie wtedy mama mówi, no jak to dziś, no piątek jednak to dzień męki śmierci Pana Jezusa. W tym czasie jednak nie powinieneś na tą dyskotekę, synu, iść. Syn również to rozumie, no ale myśli, koledzy idą, inni są tam, jak ja nie będę. A oni ubolewają nad tym, są tym małym domowym kościołem, bo naprawdę nieraz w niedzielę, jak przychodzą ze mszy świętej, wspólnie czytają Pismo Święte, rozważają o tym, mówią, co ksiądz w homilii mówił, pięknie wspólnie się modlą podczas wspólnego obiadu, no jest to ten mały domowy kościół. Ale ta próba właśnie, czyli jakby ten szatan, mam na myśli, odgrywa rolę. Tam, gdzie to dobro, to chce szczególnie to zło zrobić. I mówi, w piątek idź na dyskotekę, idź na zabawę. Koledzy mówią, teraz postu nie ma, w piątek można jeść mięso, nie obowiązuje to. A oni znów nie mogą się z tym zgodzić, ubolewają. No i jednak mimo, że nad tym ubolewają, mimo, że rozumieją, nie powinienem tak postąpić, jednak postępują. No i czas próby widzimy. I druga rzecz, niedziela. Bardzo pięknie przeżywają tą niedzielę, bo jak wspomniałem, wspólne uczestnictwo rodziców, dzieci na mszy świętej, rozważanie liturgii słowa, ale później sąsiad znów mówi, jedziemy tam do jakiegoś supermarketu, no chodź, jedziemy. Oni rozumieją, nie, dzień święty. I nawet dziecko mówi, dziś nie powinienem. Ksiądz tłumaczył, ja rozumiem, nie chcę, nie pojedziemy. Przychodzi chwila, a jednak jadą. I w ten sposób dziecko jak wychowuje się, jednak mimo tego dobra, to jednak to zagrożenie jest. Czyli ta rodzina przeżywa ten wielki czas próby, myślę. I jeśli odnosi w pełni zwycięstwo, to idzie w pełni z Chrystusem. A jeśli nie, to tak jak my w dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że służą Bogu, ale nieraz i mamonie, owszem, no. No dziękuję bardzo, z Bogiem, króciutko.
Jeszcze raz pozdrawiam Szepietowo, bym pana Henryka, nasze rozmowy na różnych poziomach od czasu do czasu dochodzą do skutku. I dał pan przykład, panie Henryku, właśnie klasyki. Ja pod koniec o tym wspomniałem w trzecim punkcie, gdzie dzieci wychodzą poza dom. Zostaje im jeszcze ten zapas miłości między małżonkami i atmosfera domu rodzinnego. I tutaj jest dokładnie przez pana zilustrowana ta myśl, bo oni, chłopcy, wracają ze środowisk już tych pozadomowych, tam jest inny styl, ale oni wiedzą, że to są odchylenia od tego stylu, że to są jakieś nowe zwyczaje. I tutaj mamy dwie ścieżki. Albo ścieżka tak zwanych kompromisów. Dostosowują się ludzie. Dostosowują się do tego stopnia, że zaczynają udawać nawet, że nie bardzo wiedzą, co to Pan Bóg i co to Kościół. Ja słyszę nieraz tak w rozmowach. Kręci się, nie powie wprost, idę do kościoła, jest post, nie pije wódki. Nie powie wprost, bo nie wypada. Bo zwłaszcza w tak zwanym wielkim świecie, no koledzy mogą powiedzieć, tam u was w tym miasteczku, to tam jeszcze się trzymają starych zabobonów i tak dalej. To jest jedna droga, a druga droga to jest uśmiechnięte, proste przedstawienie, kim jestem. Nie idę, nie jadę, nie jem mięsa w piątek. Co nie znaczy, że nie jestem kolegą, że nie jestem życzliwy, że nie pomagam. Mogę być również i miłym uczestnikiem zabawy i świetnie tańczyć i kiedy indziej wybrać się na wycieczkę i na zakupy i na wszystko. Jestem bardzo życzliwy. Im bardziej twardo stawiam zasady własnego stylu życia, tym bardziej muszę być otwarty na drugiego człowieka z szacunkiem, bo ten drugi może nawet nie ma takiego wyczulenia. To nie można go potępić, nie można wygłaszać jakichś tam kazań, coś ty zgłupiał, że ty w piątek będziesz tańczył, a Pan Jezus i tak dalej. To jak wywiąże się jakaś więź taka trochę serdeczniejsza, koleżeńska, to można wszystko powiedzieć z opowiadaniem ran Chrystusowych włącznie. Natomiast w kontakcie takim prostym wystarczy zwykłe świadectwo. I panie Henryku, raz ulegnie, drugi raz ulegnie, ale jak ciągle w domu ma ten model, to on jednak w pewnym momencie powie, nie, no przecież ja też muszę mieć twarz, jestem mężczyzną i nie będzie mnie nikt za nos wodził i tak dalej. W ten sposób rosną charaktery, rośnie nowe pokolenie, zresztą na szczęście rośnie takie pokolenie w Polsce. Ja widzę sporo młodzieży, która chce radykalnych rozwiązań. Dziękuję panie Henryku.
Dziękujemy. Odbierzmy ostatni telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ania z centralnej Polski. Dziękuję księdzu biskupowi za piękną katechezę. To, co najbardziej mnie utkwiło i dało mi do myślenia, to ta katecheza przede wszystkim też dla rodziców, małżonków. Proszę sobie wyobrazić, że ja jestem w związku na ponad 20 lat z mężem, którego matka jest osobą jednak nadopiekuńczą. I cała rzecz polega na tym, że pomogło mi przetrwać, bo nie powiem, były momenty trudne, że mama często była ważniejsza od żony. Proszę sobie wyobrazić, że wiara i przede wszystkim oddanie wszystkiego Matce Boskiej. Przede wszystkim to, że ja modliłam się o jedność naszą. Wiem, że rzeczywiście zaborcze matki straszną, paskudną robotę robią, trzymając te dzieci bardzo przy sobie i bardzo je zabierając dla siebie tak naprawdę. Nawet dzieci nastoletnie to zauważały i proszę sobie wyobrazić, że czasem jest tak, że musi się wydarzyć jakaś tragedia, żeby ta druga osoba zauważyła, że ktoś jest ważniejszy. Ja czasem, często moim dzieciom powtarzam, bo dzieci otwarcie mówiły o tym, że im się nie podoba to, że ktoś jest ważniejszy, bo dzieci nastoletnie się nie oszuka, one to widzą. Proszę sobie wyobrazić, że dzieci też to zauważyły, że osobista tragedia spowodowała, że nagle ta żona zaczęła być ważniejsza, zaczęła się czuć ważniejsza, dzieci ważniejsze niż zaborcza mama. Także no długo bym mogła opowiadać historię, mogłabym napisać, ale cieszę się, że nasze małżeństwo trwa i jesteśmy teraz lepszym przykładem dla naszych dzieci.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jest to jeszcze jeden maleńki rozdział do naszych rozważań. W ramach próby, jaką przechodzi rodzina, bywa i tak, że obdarza nas Pan Bóg krzyżem, obdarza cierpieniem. To jest w programie Odkupiciela świata, w programie samego Jezusa Chrystusa, znak numer jeden. On tak miłość swoją wypowiedział, do końca poniósł śmierć na krzyżu i obdarza nas. Trzeba tu użyć tego słowa, obdarza, nie każe, nie doświadcza, tylko obdarza. Krzyż, cierpienie jest darem, który oczywiście trzeba prosić na kolanach o łaskę przyjęcia krzyża, który doskonale może wyrównywać cały szereg naszych różnych ludzkich, czysto ludzkich rozwiązań. I tej próby się nie bójmy i tej próby życzymy nie po to, żeby głosić program cierpiętnictwa i każdy, kto chce kimkolwiek być, to powinien iść na Golgotę, tylko po to, żeby spotykać krzyże, nieraz to są krzyżyki małe, i spotykać je w świadomości, że to jest głos Pana Boga, z którym powinienem nawiązać jak najbardziej bliską więź i wdzięcznie prosząc o łaskę podjąć wspólną drogę do małżeńskiego szczęścia, do budowania domu rodzinnego. Bardzo dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, a szczególnie ojcu Benedyktowi za to, że nas tutaj łączył.
Księże biskupie, bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy również o pasterskie błogosławieństwo.
Z całego serca niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.
Bardzo gorąco dziękujemy księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi za wygłoszenie katechezy już trzeciej, przygotowującej nas do siódmego Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie. Rodzina, praca i świętowanie to temat spotkania w Mediolanie. Przeżywać je będziemy na przełomie maja i czerwca 2012 roku.